Rozdział 13. Nicholas Flamel. Dumbledore przekonał Harry'ego, że nie należy szukać zwierciadła pragnienia i przez resztę ferii świątecznych peleryna niewidka spoczywała na dnie jego kufra. Harry bardzo chciał zapomnieć o tym, co zobaczył w zwierciadle, ale nie było to takie łatwe. Zaczął mieć nocne koszmary. Wciąż i wciąż śnili mu się rodzice znikający w rozbłysku zielonego światła, gdy jakiś wysoki głos zaczynał złośliwie chichotać. Widzisz, Dumbledore miał rację, kiedy mówił, że od tego lustra można dostać świra, zauważył Ron, kiedy Harry opowiedział mu o swoich snach. Hermiona, która wróciła na dzień przed rozpoczęciem zajęć, miała na temat tej przygody inne zdanie. Z jednej strony przerażała ją sama myśl o tym, że Harry przez 3 noce z rzędu włóczył się po zamku, przecież Filcz mógł cię złapać, a z drugiej była rozczarowana tym, że nie udało mu się znaleźć żadnej informacji o Nicholasie Flamelu. Stracili już prawie nadzieję, że znajdą coś o nim w bibliotece, choć Harry wciąż się upierał, że już gdzieś widział to nazwisko. Kiedy lekcje się rozpoczęły, mogli szperać w książkach tylko w ciągu 10-minutowych przerw. Harry miał jeszcze mniej czasu od nich, bo znowu zaczęły się treningi Quidditcha. Wood wyciskał z nich 7 poty. Nie powstrzymał go nawet niekończący się deszcz, który zajął miejsce padającego wcześniej śniegu. Wesleyowie narzekali, że Woodowi odbiło i stał się fanatykiem, ale Harry był po jego stronie. Jeśli wygrają następny mecz przeciw Puchonom, wysuną się na czoło tabeli po raz pierwszy od 7 lat. Niezależnie od chęci zwycięstwa, Harry spostrzegł, że od czasu, gdy zaczęły się treningi, ten okropny sen dręczył go coraz rzadziej. A potem, podczas jednego szczególnie mokrego i błotnistego treningu, Wood zdradził im bardzo nieprzyjemną wiadomość. Rozzłościł się właśnie na Wesleyów, którzy pikowali na siebie i udawali, że spadają z mioteł. Przestańcie robić sobie szopkę z gry! Ryknął. Właśnie przez coś takiego możemy przegrać mecz. Tym razem sędziuje Snape i możecie być pewni, że wystarczy mu byle jaki pretekst, by odjąć nam punkty. Na te słowa George Wesley naprawdę spadł ze swojej miotły. Snape sędziuje? Wymamrotał, wypluwając błoto. Przecież on nigdy nie sędziował i na pewno nie będzie sprawiedliwy, kiedy zdobędziemy więcej punktów. Reszta drużyny wylądowała obok niego z kwaśnymi minami. Czy to moja wina? Żachnął się Wood. Musimy być po prostu pewni, że gramy czysto, tak żeby Snape nie miał się do czego przyczepić. Było to na pewno słuszne, ale Harry miał inny powód, dla którego nie chciał, żeby Snape był w pobliżu niego podczas gry w Quidditcha. Reszta drużyny pogrążyła się w ożywionej rozmowie, jak zwykle po skończonym treningu, ale Harry wrócił prosto do salonu Gryffindoru, gdzie zastał Rona i Hermionę grających w szachy. Szachy były jedyną rzeczą, która sprawiała Hermionie sporo kłopotów, a Harry i Ron uważali, że coś takiego jest jej bardzo potrzebne. Nie mów do mnie przez chwilę, rzekł Ron, kiedy Harry usiadł obok niego. Muszę się spojrzał na Harry'ego. Co się stało? Wyglądasz okropnie. Harry po cichu opowiedział im o nagłym i złowieszczym pragnieniu Snape'a, by sędziować podczas najbliższego meczu. Nie graj, powiedziała natychmiast Hermiona. Powiedz, że jesteś chory, doradził Ron. Udaj, że złamałeś nogę, podsunęła Hermiona. Naprawdę złam nogę, powiedział Ron. Nie mogę. Odrzekł Harry. Nie mamy rezerwowego szukającego. Jeśli się wycofam, gryfoni w ogóle nie zagrają. W tym momencie do salonu wpadł Neville. Dosłownie wpadł, bo dał susa i upadł na podłogę. Trudno zgadnąć, jak mu się udało przejść przez dziurę w portrecie, ponieważ nogi miał sklejone czymś, w czym natychmiast rozpoznali pewne zaklęcie znane jako zwieracz nóg. Przez całą drogę do wieży musiał skakać jak królik. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, prócz Hermiony, która zerwała się na równe nogi i wypowiedziała przeciw zaklęcie. Neville wstał, dygocąc na całym ciele. Co się stało? — zapytała Hermiona, prowadząc go do Harry'ego i Rona. — To Malfoy! — odrzekł Neville roztrzęsionym głosem. — Spotkałem go przy bibliotece. Powiedział, że szuka kogoś, na kim mógłby poćwiczyć. — Idź do profesor McGonagall! — nalegała Hermiona. — Poskarż na niego! — Neville potrząsnął głową. — Nie chcę mieć większych kłopotów! — wymamrotał. — Musisz mu się postawić! — rzekł Ron. — Zwykle depce po ludziach, ale nie można kłaść się przed nim, żeby mu to ułatwić. Nie musisz mi mówić, że nie jestem dość dzielny, żeby być w Gryffindorze. Malfoy już to zrobił, wykrztusił Neville. Harry sięgnął do kieszeni i wyciągnął czekoladową żabę, ostatnią z pudełka, które dostał od Hermiony na Boże Narodzenie. Dał ją Neville'owi, który wyglądał, jakby miał się za chwilę rozpłakać. — Słuchaj, Neville, jesteś wart tyle, co tuzin Malfoyów — powiedział Harry. — Tiara przydziału wybrała ciebie do Gryffindoru, prawda? A gdzie jest Malfoy? W śmierdzącym Slytherinie. Neville uśmiechnął się, odwijając żabę. — Dzięki, Harry, chyba pójdę do łóżka. Chcesz kartę? Zbierasz je, prawda? Kiedy Neville odszedł, Harry spojrzał na kartę sławnych czarodziejów. Znowu Dumbledore, powiedział, był na mojej pierwszej karcie i... Wydał zduszony okrzyk. Obrócił kartę, a potem popatrzył na Rona i Hermionę. Znalazłem go, wyszeptał. Znalazłem Flamela. Mówiłem wam, że gdzieś widziałem to nazwisko. Przeczytałem je w pociągu, którym tu jechaliśmy. Posłuchajcie, Dumbledore znany jest szczególnie ze zwycięstwa nad czarnoksiężnikiem Grindelwaldem 1945, z odkrycia 12 sposobów wykorzystania smoczej krwi i ze swoich dzieł alchemicznych napisanych wspólnie z Nikolasem Flamelem. Hermiona zerwała się na równe nogi. Jeszcze nigdy nie wyglądała na tak podnieconą od czasu, gdy mieli poznać swoje stopnie za pierwsze wypracowanie domowe. Poczekajcie tutaj, krzyknęła i poleciała na górę do dormitorium dziewcząt. Harry i Ron ledwo zdążyli wymienić zdumione spojrzenia, kiedy powróciła, niosąc jakąś wielką księgę. Nie przyszło mi na myśl, żeby zajrzeć tutaj, wyszeptała z przejęciem. Wypożyczyłam to z biblioteki kilka tygodni temu, żeby się zerwać jakąś lekką lekturą. Lekką? Zdumiał się Ron, ale Hermiona powiedziała mu, żeby siedział cicho, a sama zaczęła wertować księgę, mrucząc coś do siebie. W końcu znalazła to, czego szukała. Wiedziałam, wiedziałam. Czy możemy się już odezwać? Zapytał Ron. Hermiona zignorowała go. Nikolas Flamel, powiedziała dramatycznym szeptem, jest jedynym znanym twórcą kamienia filozoficznego. Na Harrym i Ronie nie zrobiło to tak wielkiego wrażenia, jakiego najwidoczniej się spodziewała. Czego? Zapytali jednocześnie. No nie, no czy wy nic nie czytacie? Patrzcie, przeczytajcie, o tu! Popchnęła ku nim księgę, a Harry i Ron przeczytali. Najważniejszym celem starożytnej sztuki alchemii jest stworzenie kamienia filozofów, legendarnej substancji posiadającej zdumiewającą moc. Kamień ów zamienia każdy metal w najczystsze złoto. Wytwarza też eliksir życia, który daje nieśmiertelność temu, kto go wypije. Kamień filozofów pojawia się w wielu doniesieniach historycznych, ale jedyny kamień, który istnieje do dziś, jest w posiadaniu pana Nikolasa Flamela, wybitnego alchemika i miłośnika opery. Pan Flamel, który w ubiegłym roku obchodził swoje 665. urodziny, prowadzi spokojne życie w hrabstwie Devon razem ze swoją żoną Perenellą, 658 lat. Rozumiecie? Zapytała Hermiona. Ten pies musi strzec kamienia filozoficznego odkrytego przez Flamela. Założę się, że poprosił Dumbledora, żeby się zaopiekował kamieniem, bo przecież są przyjaciółmi, a Flamel wiedział, że ktoś tego skarbu szuka i właśnie dlatego Dumbledore kazał Hagridowi zabrać go z podziemi Gringota. Kamień, który wytwarza złoto i czyni nieśmiertelnym? Szepnął Harry. Nic dziwnego, że Snape chce go mieć. I nic dziwnego, że nie mogliśmy znaleźć Flamela we współczesnych osiągnięciach czarodziejstwa, dodał Ron. Nie bardzo jest współczesny, skoro ma 665 lat, prawda?